Nazywam się Jerzy Pietraszek i przez wiele lat swojego życia harcerstwo było mi bardzo bliskie. Harcerstwo pojawiło się w szkole średniej, dokładnie w technikum mechanicznym przy zespole szkół technicznych. Nowo powstały zespół, bodajże tysiąc. No, myśmy zaczęli tam naukę 1 września 1973 roku. Taka większa aktywność harcerska zaczęła się w 1975 roku. W wyniku reformy administracyjnej powstało województwo bielskie. W ślad za reformą administracyjną powstały też nowe chorągwie. Między innymi chorągiew Bielska. No i te nowe, małe chorągwie się uaktywniły. No i się rozpoczął taki zaciąg harcerski, instruktorski, no po to, żeby rozpocząć tą historię na nowo. No i wtedy też, o ile mnie pamięć nie myli, w 75 albo 6 roku złożyłem zobowiązanie instruktorskie. No i wspólnie tutaj z Andrzejem Palecznym działaliśmy w szczepie, który już istniał oczywiście, także kontynuowaliśmy to, co kiedyś tam jeszcze zaczęli nasi poprzednicy w chorągwi krakowskiej, prowadzić szczep noszący imię Floriana Marciniaka, naczelnika Szarych Szeregów. Komendantem tego szczepu był Andrzej Paleczny, późniejszy komendant Hufca, ja byłem zastępcą. No i jako młodzi instruktorzy tutaj organizowaliśmy obozy harcerskie. Z obozów, które pamiętam z tych czasów szkoły średniej, no to pierwszy i ostatni w moim życiu prawdziwy obóz harcerski. W Kowarach, w Nadleśnictwie Jedlinki. W tamtych czasach obóz zakładała, podobnie jak dzisiaj, grupa kwatermistrzowska, ale zadanie tej grupy to była budowa kuchni i postawienie namiotów. Natomiast po przyjeździe, po całonocnej jeździe autobusem, no, trafiliśmy na piękną polanę, dziesięcioosobowe, takie duże, zielone namioty, dzisiaj już w ogóle niespotykane. No i co ciekawe, puściutkie. Dotarliśmy na miejsce rano. No i cały dzień był na to, aby korzystając z zasobów przyrody, zbudować pryczę. Zbudowaliśmy taką jedną wielką pryczę. W zastępie, w namiocie mieszkało nas ośmiu. Trzeba było też zbudować drugą, bo po sąsiedztwie mieszkały koleżanki. No więc zajęło nam to praktycznie cały dzień. To były jeszcze czasy, kiedy można było i była zgoda leśniczego, który tam był naszym przyjacielem, na ścinanie takich drzew, no po to, żeby tą pryczę, że tak powiem, zbić. No a wieczorem udaliśmy się do leśniczówki, na poddasze, do stodoły. No i wszyscy musieli wypchać sienniki, bo trzeba było z sobą zabrać siennik, czyli taki pokrowiec na miejsce do spania, na taki materac dzisiejszy. No i wszyscy tutaj te sienniki uzupełniali sianem. No i później te osiem sienników obok siebie na pryczy ustawionych służyło jako miejsce do spania na 3 tygodnie. W tamtym czasie te obozy były 3 tygodniowe. I tak to właśnie się ten obóz zaczął. Ostatni i pierwszy, gdzie w moim życiu, gdzie się wszystko budowało, jak gdyby tutaj z tego, co daje przyroda, co daje las. Nasz zastęp, jako taki najstarszy i najsprytniejszy, dostał jeszcze zadanie zbudowania bramy, no bo na obozie harcerskim musiała być brama, wartownia. Także roboty nam nie brakowało. No, sam obóz, wiadomo, apele, ogniska, jakieś tam gry, zabawy. No i przede wszystkim zwiedzanie okolic, wycieczki turystyczne w pobliskie góry, na Przełęcz Okraj. No i tak właściwie to te trzy tygodnie przeleciały szybciutko. No i z tego, co jeszcze pamiętam, to za naszymi namiotami tutaj była taka skarpa, takie dosyć strome zejście do strumyka. No i praktycznie całe trzy tygodnie myśmy się tam w tym strumyku myli, ponieważ do tych naszych umywalni, też takich zbudowanych i z taką wodą już doprowadzoną z ujęcia wody, no było naszym zdaniem za daleko, no więc bliżej było zawsze tam za tym namiotem zejść i się po prostu w tej zimnej, źródlanej wodzie umyć. Nie zawsze dokładnie, no ale to nam jakoś nie przeszkadzało. Zwiedziliśmy też Kowary, często chodziliśmy właśnie, wychodziliśmy tutaj do miasta. Także no, było to bardzo fajne przeżycie. Z takich wędrówek to pamiętam wędrówkę, która się kończyła takim pobytem nocnym u jednego z gospodarzy w stodole. Tam mieliśmy przewiezione rzeczy do spania, no i mieliśmy tam dotrzeć pieszo szlakiem górskim. No oczywiście, jak to bywa, wszyscy po drodze się gdzieś rozdzielili. Jedni zostali na borówki, inni szli szybciej, inni wolniej. Nie pamiętam, jak się ta wieś nazywała, ale jak do tej wsi zeszliśmy, no to bardzo długo szukaliśmy tego gospodarstwa. A najbardziej zmyliło nas to, że szukaliśmy gospodarstwa Marciniaka. Mój kolega Marek Frączek zapamiętał sobie patrona szczepu Floriana Marciniaka i tak mu się skojarzył z nazwiskiem Mazur, że zamiast pana Mazura szukaliśmy przez tam chyba godzinę Marciniaka, no, którego oczywiście w tej wsi nie było, ale koniec końców się nam udało dotrzeć. No i z tej całej nocy to tylko pamiętam, że ta stodoła wypełniona była również szyszkami, no i te szyszki w nocy fruwały. Nazajutrz oczywiście też tutaj jakimś turystycznym szlakiem wróciliśmy przez Kowary do obozu. No i z tego, co pamiętam, to pod sam koniec wędrówki była taka potężna ulewa. Na samym początku próbowaliśmy tam się przykrywać, tak żebyśmy nie zmokli, no ale się na nic się to zdało. I w koniec końców maszerowaliśmy w deszczu i tutaj po mokrych ulicach, prawda, przemoczeni praktycznie prawie całkowicie. No i tak dotarliśmy do obozu. No a suszenie butów, ubrania, no to zajęło kilka dni. No i tak, to takie bardzo, bardzo miłe wspomnienie. No i jeszcze pamiętam z tej wędrówki, że była bardzo piękna, upalna pogoda, no i trafiliśmy na takie wzniesienie, taki szczyt, który się nazywał Wołek. No była to taka mała, fajna polana, wypełniona borowinami. No i myśmy tam na tych borówkach gdzieś godzinkę zabawili. Było tutaj sporo jedzenia tych borówek. No a ponieważ zmęczenie dało znać o sobie, no to też na chwileczkę się tam gdzieś w cieniu zdrzemnęliśmy. No i tak ta wędrówka upływała bardzo powoli. No, pamiątką z tej wędrówki to były dżinsy właśnie pobrudzone borówkami, no bo tak jakoś wiadomo, że takie spodnie są bardzo podatne na zabrudzenia, zwłaszcza takie typu borówkowego, więc no te spodnie się już nigdy później nie doprały. Tak. Także to takie moje wspomnienia. Pamiętam również, że byliśmy tutaj na przełęczy Okraj. Tam jest takie piękne schronisko, Samotnia, istnieje do dzisiejszego dnia. Tamtędy prowadzi droga w kierunku Czech. Także no, bardzo, bardzo mile to wspominam. Później były kolejne obozy, na przykład taki obóz pod takimi zwykłymi namiotami w Przewięzi nad Jeziorem Białym koło Augustowa w 1977 roku. Niewielki obóz, kilkanaście osób. Na takim wzgórzu rozbiliśmy namioty. To już były takie czasy, kiedy no, trudno było na drugi koniec Polski przewieźć na przykład kuchnię polową czy jakieś tam inne rzeczy. W związku z czym no, stołowaliśmy się w miejscowej restauracji, gdzie były te posiłki zapewnione. No więc tutaj ruszaliśmy tam 3 razy dziennie. Natomiast ze skarpy, na której były namioty, schodziło się na piaszczystą plażę nad jezioro. No i można było tam, pogoda dopisywała, więc można było się kąpać. To były jeszcze czasy, kiedy, no powiedzmy sobie, nie było takiego obowiązku, żeby zabierać ze sobą ratownika, nie było takich przepisów rygorystycznych jak dzisiaj. Opiekunowie mieli, oczywiście byli dorośli opiekunowie, w postaci nauczycieli. Oni się zajmowali sobą, natomiast no, my tutaj sami prowadziliśmy obóz. Ja byłem komendantem, więc tutaj, albo zastępcą, już nie pamiętam, więc razem tutaj z Andrzejem Palecznym ten obóz prowadziliśmy. Kilka zastępów, kilka namiotów. Praca programowa oczywiście, ogniska, gry terenowe. No, najbardziej wspominam grę terenową, która miała się zakończyć złożeniem przyrzeczenia harcerskiego na drugim końcu jeziora. Wszyscy wyruszyli trasą, którą wyznaczył Grzegorz Króliczek. No, niestety już nieżyjący, bardzo fajny harcerz, instruktor. Opracował mapki, plan dookoła jeziora. Najpierw wyruszyły zastępy. Oczywiście wszystko po alarmie, który miał miejsce przed północą czy koło północy. No, na samym końcu wyruszyła kadra obozu. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że na samym początku tej wędrówki było takie niewielkie rozwidlenie dróg, które na tej mapce przygotowanej przez Grzegorza właściwie wszyscy, no większość patroli, zastępów, łącznie z kadrą przeoczyła i skręciła w prawo i zamiast wędrować brzegiem jeziora dookoła na miejsce ogniska, bo tam już wszystko było przygotowane, no to myśmy się od tego jeziora oddalali. No i koniec końców zastępy i kadra docierały na to miejsce wczesnym świtem. Już tutaj się rozjaśniało. Po drodze zwiedziliśmy no, jakieś tereny. Krótko mówiąc, no, zabłądziliśmy i to błądzenie trwało do świtu. No, Grzegorz padł ofiarą, jak to się dzisiaj mówi, takiego cichego hejtu, bo wszyscy na niego narzekali, że taką trasę wymyślił i taką mapkę ułożył, przez którą się wszyscy pogubili. Zamiast dotrzeć w ciągu godziny czy dwóch na drugi koniec jeziora, to wędrówka trwała tych godzin więcej. No ale udało się program zrealizować. No i przed południem następnego dnia, czy po śniadaniu, na śniadanie, cały obóz wrócił z powrotem. No to było takie, można powiedzieć, bardzo takie ekstremalne wspomnienie, ponieważ no, znaleźliśmy się w nocy w nieznanym miejscu, zupełnie sami, na odludziu, szczekające psy, jakieś tam pojedyncze domy. No ale sam dzisiaj już nie pamiętam, jak nam się udało dotrzeć. Zlot młodych turystów na Węgrzech, to było w miasteczku Kecskemet, no raczej tutaj w tej dalszej części Węgier, no i też tam pojechaliśmy chyba pociągiem, tak mi się wydaje, i tam przez chyba 2 tygodnie na takim wielkim polu kempingowym pod namiotami sobie mieszkaliśmy. Obok był basen, także no właściwie prosto z namiotu wychodziło się do basenu i to był basen termalny z taką ciepłą wodą, bo to miejscowość była taka właśnie wypoczynkowa, turystyczna, no więc tam zażywaliśmy kąpieli. Było mnóstwo młodzieży z innych krajów, z Węgier, no więc tutaj w jakiś tam sposób te znajomości się zawiązały. Ponieważ w tamtym czasie takim językiem wiodącym w krajach, a Polska była wtedy krajem socjalistycznym, był język rosyjski, uczony w szkołach od 5. klasy. No więc również Węgrzy, czy Niemcy, czy inni młodzi ludzie też tym językiem rosyjskim się posługiwali, więc tak jak dzisiaj powszechny jest angielski w Europie, w Polsce, tak kiedyś w krajach socjalistycznych, czyli na wschodzie, język rosyjski był dominujący, no i w pewnym sensie narzucony młodzieży programowo, i tego języka uczyło się w szkole od klasy 5, później w szkole średniej i również przez okres studiów, natomiast inne języki obce dochodziły w szkole średniej i na studiach, niemiecki, angielski takie. Natomiast no, ten język rosyjski był wtedy takim językiem priorytetowym do roku 1989, czyli do tutaj pokojowej zmiany, w miarę pokojowej zmiany ustroju. Co nam utkwiło w pamięci z tych Węgier? No to oczywiście posiłki na stołówce i to, że takim powszechnym napojem do każdego posiłku to była woda. Tak się do tej wody przyzwyczailiśmy, że no tu w tych plastikowych butelkach po napojach nosiliśmy wodę i po prostu no już wtedy realizowaliśmy to zalecenie 2 litry wody dziennie, bo tak się do tego przyzwyczailiśmy. No i największa przygoda, jaka nas wtedy spotkała, to pierwszy w życiu udział w biegu na orientację. Były tam zawody, w których uczestniczyli turyści, uczestniczyła młodzież węgierska, tak bardziej profesjonalnie przygotowana. Natomiast goście z różnych krajów, w tym tutaj my, nasza grupa też podzielona na mniejsze, czy reprezentacja, też brała udział w tym biegu na orientację. No i o ile ci najlepsi kończyli bieg w ciągu 2 godzin, to naszemu zastępowi ukończenie biegu i powrót na metę zajęło kilka godzin. Wyszukanie tutaj, prawda, tych wszystkich punktów i no było dla nas zadaniem bardzo trudnym, pierwszy raz w życiu, no ale udało nam się w końcu dotrzeć do mety, zaliczyć po kolei te wszystkie punkty, a ponieważ były to tereny leśne, no więc tutaj krzaki, drzewa, także no można powiedzieć, że wróciliśmy tacy troszeczkę nie tylko podmęczeni, ale też podrapani. No i to też takie było przeżycie dosyć ciekawe, no tym bardziej, że no, dzisiaj biegi na orientację to już tutaj są prowadzone w szkołach podstawowych, są grupy turystyczne czy grupy takie, które biorą udział w zawodach na orientację, natomiast myśmy pierwszy raz w życiu o czymś takim usłyszeli na Węgrzech, wytłumaczono nam na czym to polega, no i pobiegliśmy i dotarliśmy, tak jak mówię, w czasie kilku godzin z powrotem, czyli na popołudnie zamiast na obiad. No i tak to wszystko funkcjonowało. Tutaj trzeba przyznać, że dużą rolę w rozwoju harcerstwa, w ogóle w szkole, w zespole szkół technicznym, odgrywał ówczesny dyrektor, pan magister Eugeniusz Ryłko, dla którego harcerstwo było jednym z oczek w głowie, oprócz sportu i oprócz olimpiad przedmiotowych. Te trzy rzeczy, czyli i ci uczniowie, którzy należeli do harcerstwa i aktywnie działali, ci, którzy grali w drużynie i zdobywali tutaj medale, oraz ci, którzy w olimpiadach odnosili sukcesy, to no, mieli wstęp do gabinetu dyrektora o każdej porze dnia. No i można powiedzieć, że na swój sposób byli tutaj nietykalni, choć muszę przyznać, że nie było potrzeby jakiejś ochrony, no bo z nauką nie było problemów, sportowcy też sobie radzili. Także, ale tak jak mówię, tutaj tak się złożyło, że równocześnie z harcerstwem uprawiałem również od klasy siódmej siatkówkę w klubie Beskid, już niestety nieistniejącym. No i ta siatkówka mi towarzyszyła praktycznie do matury. Tutaj trenując w zespole juniorów Beskidu Andrychów udało nam się zdobyć dwukrotnie wicemistrzostwo Polski juniorów. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, no to odnieśliśmy sukces do dzisiaj niepowtórzony, mianowicie wicemistrzostwo Polski szkół średnich. No i to też był taki bardzo, bardzo fajny okres, kiedy się grało, trenowało, grało w reprezentacji szkoły. No i odnosiło sukcesy na szczeblu powiatowym, gminnym, wojewódzkim i tutaj ogólnopolskim. Natomiast jeżeli chodzi o olimpiady, no to taką wiodącą olimpiadą w tamtym czasie, oprócz, no właściwie dwie były takie wiodące olimpiady, dzisiaj tych olimpiad jest kilkadziesiąt różnego rodzaju, to była Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiada Wiedzy Technicznej. No i tak się złożyło, że w tej pierwszej wspólnie z moim kolegą no postanowiliśmy tutaj przygotować się bardzo solidnie, no i przebrnęliśmy przez eliminację na szczeblu szkoły, województwa, no i zakwalifikowaliśmy się do finału centralnego, no i w tym finale centralnym braliśmy udział. Pan Mirosław Pachel, z którym chodziłem wtedy do szkoły, późniejszy dyrektor gimnazjum numer 1 w Andrychowie, zajął miejsce 8, natomiast mnie się udało zakwalifikować do finału, no i w tym finale zająłem miejsce 6. Liczba laureatów wynosiła 6, 49 województw razy 2 plus 2, 100 finalistów, no więc był to jakiś rodzaj sukcesu. Natomiast bardzo dużą niespodzianką dla mnie było to, że mój sukces, czyli to zdobycie tytułu laureata w tej olimpiadzie, zostało zauważone przez Komendę Chorągwi Bielskiej, bo patronem tej olimpiady był Związek Harcerstwa Polskiego. No i pewnego dnia, myślę, że to był maj albo czerwiec, w każdym bądź razie taki ładny, słoneczny dzień, lekcje w szkole, wchodzi do klasy pan dyrektor Żyłko i zwraca się do nauczyciela, że bardzo prosi, żeby mnie zwolnił z lekcji. No i tutaj prowadzi mnie do gabinetu, mówi: Jurek, czeka cię niespodzianka. Wchodzimy do tego gabinetu, a tam w gabinecie siedzi zastępca komendanta chorągwi, harcmistrz Adam Stopka. Druh Adam Stopka mówi: słuchaj Jurek, jest taka sprawa, decyzją komendy chorągwi bielskiej zostałeś tutaj delegatem na 11. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, który odbędzie się w Hawanie. Wiadomo, Hawana, daleko, Kuba. Klimat ciepły. No, nie pamiętam swojej reakcji. W każdym bądź razie dyrektor był zachwycony, pogratulował mi. Wtedy były takie zasady, że każde województwo otrzymywało tam, czy każda organizacja, w tym wypadku Komenda Chorągwi, otrzymywała, z tego co pamiętam, to nasza Komenda Chorągwi otrzymała 2 miejsca w tej polskiej delegacji, no i jedno miejsce przypadło mnie, a jak się później okazało, drugim delegatem była druhna Marysia Ochmańska, która w tamtym czasie była komendantką chówca Wieprz, bo wtedy właśnie były oddzielnie 2 chówce, chówiec Andrychów i chówiec Wieprz. Później te chówce się połączyły. No i tak się złożyło, że zarówno Marysia, jak i ja pochodziliśmy, znaczy ona pochodziła gdzieś spoza Wieprza, ale mieszkała i uczyła w Wieprzu, prowadziła chówiec. Natomiast ja z urodzenia jestem mieszkańcem Wieprza, bo urodziłem się w Wieprzu, nie w Wadowicach, nie w Andrychowie. No i tam spędziłem swoje dzieciństwo i młodość. Później studia, po powrocie ze studiów praca w charakterze nauczyciela w szkole podstawowej w Zagórniku przez 17 lat, a później w gimnazjum numer 1 w Andrychowie. Po studiach zacząłem tutaj działalność w Komendzie Chówca, gdzie byłem kierownikiem referatu harcerskiego, a później zastępcą komendanta chówca do spraw programowych. Przez jakiś krótki okres czasu również pełniłem obowiązki komendanta i prawdę mówiąc to nawet o tym zapomniałem. Ktoś mi to w ostatnim czasie przypomniał, że był taki okres, kiedy nie było komendanta i zastępca pełnił obowiązki. No i muszę przyznać, że w szkole już jako nauczyciel założyłem w Zagórniku drużynę harcerską. 23. drużyna harcerska Dęby, która przybrała imię Aleksandra Kamińskiego. Numer drużyny został wybrany celowo i nawiązywał do drużyny, do której należeli Zośka i Rudy, bohaterowie nasi, mianowicie 23. drużyny harcerskiej, która działała przed wojną, przed wybuchem wojny w Liceum Batorego w Warszawie. Z uwagi na pomarańczowe chusty nazywana była pomarańczarnią. Z tamtej drużyny, z tamtej szkoły wywodzili się późniejsi bohaterowie Szarych Szeregów. Natomiast no tutaj ja osobiście na bohatera drużyny wybrałem Aleksandra Kamińskiego. Oczywiście przekonałem do tego swoich harcerzy, no bo to był człowiek, który, dzięki któremu poznaliśmy historię Szarych Szeregów, słynne, wydane w czasie okupacji Kamienie na Szaniec i późniejsza powieść Zośka i Parasol, no to do dzisiejszego dnia lektury obowiązkowe każdego harcerza. Drużyna działała krótko, ale bardzo intensywnie i tutaj bardzo, bardzo aktywnie spędzała czas. Tutaj mogę tylko powiedzieć, warto też będzie sięgnąć i porozmawiać z harcmistrzem Jackiem Pacutem, który prowadził konkurencyjną drużynę harcerską Modrzew w Sułkowicach-Bolęcinie. Zresztą do dzisiejszego dnia tam pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego. No i to też była taka drużyna, która no, była wtedy w Chówcu najbardziej znana. W tamtym czasie bardzo prężnie działała też drużyna harcerska w Żykach, prowadzona przez druhnę harcmistrz Krystynę Kubik, niestety tę już nieżyjącą, i wiele innych drużyn. Myślę, że tutaj autorzy archiwum dotrą do tamtych czasów. To były czasy PRL-u. No i można powiedzieć, że w tamtym czasie to nasze harcerstwo było zideologizowane. Natomiast tak naprawdę to, czego władzy nigdy się nie udało opanować i skontrolować, to co robiliśmy na zbiórkach, na obozach. No bo wiadomo było, że tam toczyło się prawdziwe życie harcerskie, prawdziwe życie osobiste, prywatne. Natomiast no, ta ideologizacja no, była narzucona, więc no, tutaj była traktowana przez nas jako no, coś takiego, czego się nie da uniknąć. No i tutaj muszę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, że w tamtym czasie w ramach tej ideologizacji harcerstwa drużyny starszo-harcerskie przekształcono w drużyny HSPS, bowiem uznano, że harcerze starsi, czyli ci ze szkół średnich, powinni służyć Polsce socjalistycznej. Ten słynny skrót HSPS oznaczał program Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej. No i jako harcerze starsi tutaj tej Polsce w jakiś tam sposób służyliśmy w dobrej wierze. Natomiast dzisiaj już wszyscy wiedzą, jak się polski socjalizm zakończył. Myśmy w tamtym czasie tego jeszcze nie wiedzieli. Traktowaliśmy to jako no, rzecz, której nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć, zmienić. I tu jeszcze też jako ciekawostka dla współczesnych harcerzy, no również postanowiono nam zmienić tradycyjne mundury harcerskie na takie bluzy piaskowe, troszeczkę wzorowane na wojskowych, takie piaskowe z pagonami, tak jak mundurki harcerskie. No i elementem takim socjalistycznym tego munduru to był krawat nazywany krajką. No i te krajki nosiliśmy czerwone. No i takie to były te nasze mundury. Niepraktyczne, bo to się często plamiło, brudziło. Natomiast no, jako harcerz instruktor, no to tutaj używałem często i częściej munduru takiego galowego, garniturowego, ale to dopiero później, już w czasie studiów. Tak. No więc to były takie czasy, gdzie właśnie tutaj to harcerstwo było bardzo zideologizowane. Natomiast w roku 89, gdy się to harcerstwo dawne odradzało, przedwojenne i powojenne, no to tutaj jako już tacy ludzie dorośli, instruktorzy, harcerze, braliśmy w tym udział. No i pamiętam, że jako instruktor zostałem wybrany na jeden z takich ważniejszych zjazdów ZHP. To był bodajże 9. zjazd ZHP, tam pozmieniano numerację. Według starej numeracji to on tam miał jakiś wyższy numer. No i pamiętam, że ten zjazd taki bardzo, można powiedzieć, dyskusyjny odbył się w sali kongresowej w Pałacu Kultury. No i pamiętam, że tam głosu co prawda nie zabrałem, no ale byłem członkiem kilkunastoosobowej delegacji naszej chorągwi. Pamiętam, że wtedy współpracowaliśmy i głosowaliśmy, jak gdyby tutaj w przegłosowywaniu różnych postulatów ze znajomymi instruktorami z chorągwi katowickiej. No i tutaj tak się akurat złożyło, że na tym zjeździe dwóch instruktorów z naszej chorągwi bielskiej zostało wybranych do Rady Naczelnej, czyli takiego organu władzy najważniejszego między zjazdami. Zjazdy odbywały się i odbywają pewnie co 4 lata, a Rada Naczelna obradowała praktycznie co miesiąc. No więc tam na tą radę razem z harcmistrzem Markiem Studnickim, który niedawno zmarł niestety, no często jeździliśmy. Wyglądało to tak, że wstawaliśmy wczesnym świtem i porannym pociągiem jechaliśmy tutaj Marek z Wadowic, ja tutaj z Andrychowa do Bielska i pociągiem nocnym, znaczy się nocnym, no tym takim wczesnorannym docieraliśmy do Warszawy na obrady Rady na godzinę 9:10, no i później po tych obradach, po obiedzie, popołudniem wsiadaliśmy z powrotem w pociąg. Byliśmy w Bielsku na 22:00 i ostatnim pociągiem o 23:30 wracaliśmy z powrotem. No to były takie wyprawy, no, przez prawie 4 lata na te posiedzenia Rady Naczelnej. Nie wiem, jak się dzisiaj podróżuje, no zupełnie pewnie inaczej, natomiast no takie te wyprawy do Warszawy, no to były bardzo takie, można powiedzieć, męczące, ale obrady naczelnej, Rady Naczelnej były zawsze ciekawe. No a nie ukrywam, że Marek, no, lubił tutaj krytykować ówczesne władze ZHP. Mnie się to też zdarzało, no więc byliśmy tutaj często, gościliśmy u komendanta chorągwi, który nas po każdej radzie naczelnej zapraszał, albo nie po każdej, no i pytał, co wy tam na tej radzie tutaj robiliście, bo tutaj dzwonił zastępca naczelnika czy naczelnik i tutaj pytał się o was, prawda, że tam, no tutaj za bardzo dyskutowaliście. O, tak to można było w skrócie powiedzieć, ale oczywiście to już były czasy, to był rok 89, 90 i te lata, pierwsze lata III RP, no kiedy to harcerstwo, no rzeczywiście się zmieniało na lepsze, chociaż no ci instruktorzy z nadania tutaj władz partyjnych zwłaszcza, no jeszcze w tym harcerstwie odgrywali dużą rolę, ale w ciągu tej kadencji, kiedy byliśmy w tej Radzie Naczelnej, no to powoli już zaczęli odchodzić i zajmować się innymi rzeczami. Natomiast w latach 90. do głosu zaczęła dochodzić już ta młodzież instruktorska, ci instruktorzy, którzy, no powiedzmy sobie, już te czasy, w czasach PRL-u byli jeszcze harcerzami, zuchami, to oni później przeprowadzali reformę Związku Harcerstwa Polskiego i doprowadzili, no, obecny Związek Harcerstwa Polskiego, no do takiego stanu, w jakim jest obecnie. Myśmy tą transformację w roku 89 zapoczątkowali. No i to dzisiejsze harcerstwo, no to już jest harcerstwo inne, bardziej autentyczne. Z takich obozów harcerskich to jeszcze pamiętam wyjścia do kościoła. Zwykle było tak, że wszyscy chętni harcerze gromadzili się tam rano pod opieką instruktora, no i wyruszali do pobliskiej świątyni, To były różne odległości od 2 do 2 kilometrów. Na mszę świętą później wracali i no i tak się odbywały, tak się odbywało zaspokajanie potrzeb religijnych na obozach harcerskich w tamtych czasach. No bo tak jak już mówiłem, no tutaj harcerstwo było wtedy organizacją świecką, a na dodatek jeszcze zideologizowaną, no czyli tutaj władze harcerstwa niezbyt chętnie i niezbyt mile widziały, czy wręcz nie dopuszczały takich sytuacji, żeby harcerze tutaj oficjalnie mogli w czasie obozu, w niedzielę czy w innym dniu tygodnia, no pójść na przykład do świątyni, do kościoła i tam, prawda, wziąć udział w mszy, pomodlić się. Natomiast muszę przyznać, że tak jak wychodziliśmy tutaj po prostu poza obóz, no bo takie możliwości były, mimo że często nie mieliśmy jeszcze 18 lat, no to oczywiście tam ci, którzy mieli ochotę, zawsze gdzieś do kościoła mogli wejść, pomodlić się. Także takie możliwości, że tak powiem, wyznawania swojej religii były, tak zresztą jak i w Polsce. Także, jak to się mówi, dla chcącego, wierzącego nic trudnego, zawsze można było te potrzeby duchowe zaspokoić. Tak. Osobny rozdział w moim życiu to była praca jako instruktora programowego w Komendzie Chorągwi Bielskiej, ale no, to jest osobny rozdział, bo to jest udział w kilkunastu, może nawet w kilkudziesięciu kursach, akcjach szkoleniowych, prowadzenie zajęć, drużyn. Także no, praktycznie przez cały ten okres czasu, czyli od momentu, kiedy no tutaj odbyłem, czy przeszedłem, zaliczyłem kursy instruktorskie drużynowego komendanta szczepu, no to później już jako instruktor programowy, no brałem udział praktycznie we wszystkich akcjach szkoleniowych. Tutaj z naszego terenu w tych akcjach brała udział również późniejsza komendantka Chówca, druhna Lotka Leokadia Wilczyńska, druh Andrzej Paleczny. Natomiast naszym takim mentorem czy mentorką, która jak gdyby nas przygarniała pod swoje skrzydła, to była druhna harcmistrz Kazimiera Spyra, która była kierowniczką wydziału HSPS, później Wydziału Starsze Harcerskiego. No i wokół niej zgromadziło się no, początkowo kilkunastu, a później kilkudziesięciu instruktorów, którzy no, tych drużynowych komendantów szczepów szkolili przez cały okres istnienia Chorągwi Bielskiej, czyli do roku 1999, kiedy Chorągiew została rozwiązana, ponieważ 49 województw zamieniono na 16. To wszystko to jedna wspaniała, wielka harcerska przygoda, którą zakończyłem w roku 89, tutaj rezygnując z funkcji w Chówcu. Natomiast jeszcze przez kolejne lata tutaj, tak jak wspomniałem, byłem członkiem Rady Chorągwi, Rady Naczelnej ZHP. No i na tyle, na ile mogłem tutaj, no to starałem się tutaj jakieś nowe pomysły wdrażać, no i pomagać w zmianach programowych, organizacyjnych Związku Harcerstwa Polskiego. No to były piękne dni, to były piękne czasy. No i mam nadzieję, że dzisiejsze zuchy, dzisiejsi harcerze, harcerki, młodsi, starsi, no przeżyją piękne przygody. Obserwuję życie tutaj naszego Chówca na stronie internetowej. Cieszę się, że działa kilka, może chyba nawet kilkanaście drużyn. Kiedyś były drużyny zuchowe, dzisiaj są gromady. Są na terenie Chówca drużyny harcerskie, są harcerze starsi, instruktorzy, są szczepy harcerskie. No więc to wszystko bardzo mi się podoba. Popieram i cieszę się, że harcerstwo na terenie naszej gminy, na terenie naszego Chówca przetrwało, a muszę jeszcze tutaj wspomnieć, że kiedyś nie było Chówca, zanim powstała Chorągiew Bielska, nie było Chówca Andrychów. Tutaj nasze drużyny, nasze szczepy z Andrychowa i okolicy należały do Chówca Wadowice. Dopiero później właśnie utworzono Chówiec Andrychów, no, który istnieje do dzisiejszego dnia jako samodzielny. Tutaj zawsze byłem dumny i cieszyłem się, że nasz chówiec nosi imię Szarych Szeregów. To harcerstwo w naszej gminie, w naszym chówcu przetrwało i znalazło godnych kontynuatorów. Dziękuję za uwagę. No i myślę, że do zobaczenia, do usłyszenia.